W ramach dzisiejszych rozmów niedokończonych chcemy wrócić nieco pamięcią, miesiąc wstecz, do sympozjum, które odbyło się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej tutaj w Toruniu, a było ono zatytułowane Oblicza manipulacji, źródła i skutki. Podczas tego sympozjum bardzo wiele wykładów, bardzo wiele słów, które wpadły w nasze umysły, ale też i w serca. Było bardzo wiele też głosów bardzo pozytywnych, jeżeli chodzi o to sympozjum. Dlatego też chcemy wrócić, by może umożliwić tym osobom, które nie miały możliwości wysłuchać na żywo tutaj w Toruniu, choć było bardzo wielu chętnych i bardzo wielu uczestników, czy to na antenie Radia Maria, czy telewizji Trwam, by przynajmniej w części być świadkami tego sympozjum. Dlatego zapraszam teraz do wysłuchania wykładu pana profesora Mieczysława Ryby i po wykładzie zaproszę państwa do tego, by porozmawiać sobie na ten temat, na temat tego, co mówił do nas pan profesor, ale też na temat tej naszej rzeczywistości medialnej. Jakie te oblicza manipulacji są, gdzie je zauważamy, czy one nas dotykają bezpośrednio, czy nie, ale nie chcę uprzedzać faktów, dlatego posłuchajmy na początku pana profesora, a później zaproszę państwa do telefonowania.
Ekscelencjo, panie ministrze, magnificencje, panowie profesorowie, szanowni państwo, jeśli bierzemy pod uwagę Kościół, jego rolę w historii i we współczesności, trudna ona jest do przecenienia, ale też jeśli bierzemy pod uwagę manipulacje, ich skalę, też trudno znaleźć instytucję czy wspólnotę, która by poddana była bardziej rozległej, nieraz skomplikowanej inżynierii społecznej po to, ażeby osiągnąć pewien cel, mianowicie zniszczyć go. Otóż, proszę państwa, szczególnie tutaj mamy do czynienia z takim doświadczeniem dwudziestowiecznym. Ono jest związane z tym, że na ziemiach polskich, bo mówimy tu o Kościele polskim, zagościły, jak to mówił pan profesor Kiereś, czy jak pisze pan profesor Kiereś, trzy socjalizmy, czyli socjalizm narodowy, ten, prawda, niemiecki, socjalizm ten kolektywny, czyli w wydaniu sowieckim, i liberalizm, czy jak ktoś woli, socliberalizm, no, w którym żyjemy obecnie. I proszę państwa, jeden z takich teoretyków socjalizmu, szczególnie dzisiaj aktualny, Antonio Gramsci, w ten sposób pisał o właśnie socjalizmie i Kościele. Socjalizm jest teoretyczną negacją i praktyczną likwidacją religii. Socjalizm jest właśnie religią, która musi zabić chrześcijaństwo. Socjalizm jest właśnie religią, która musi zabić chrześcijaństwo. A jak go zabić? Można to robić w sposób fizyczny, czyli likwidować księży, likwidować wspólnoty, burzyć kościoły i tak dalej. Ale równie dobrze, a może nawet lepiej, jest posłużyć się manipulacją. Otóż, proszę państwa, skupię się oczywiście nade wszystko na tej współczesności, ale już przed wojną znane są działania, które się powielają, bo pewne wzorce z tej historii najnowszej się powielają. Metody są dosyć stałe. Otóż w 1937 roku po wielu różnych wypowiedziach, dokumentach związanych z potężnym rasizmem czy narodowym socjalizmem, który się pojawił w Niemczech, Pius XI wydał słynną encyklikę Mit Brennender Sorge, czyli dotyczącą potępienia narodowego socjalizmu i jego praktyki, a zarazem jego ideologii. Wówczas to Józef Goebbels, a zarazem całe to otoczenie hitlerowców rozpętało bardzo dużą nagonkę i tu proszę posłuchać, związaną z tak zwaną pedofilią czy ze zboczeniami wśród duchowieństwa katolickiego. Proszę posłuchać, co Goebbels wówczas mówił. Wychodzą na światło dzienne przypadki molestowania seksualnego, których dopuszcza się ogromna część katolickiego duchowieństwa. I nie są to przypadki sporadyczne, ale obejmujące cały kler katolicki. fala zgnilizny moralnej, jakiej w takim przerażającym nasileniu świat dotychczas nie widział. Ujawniane są sprawki niezliczonej ilości księży i zakonników i nie ulega wątpliwości, że tysiące tych spraw, które rozpatruje dziś nasz system sprawiedliwości, są zaledwie ułamkiem całości, obejmującej także wszystko to, co hierarchowie Kościoła próbują zamieść pod dywan. Koniec cytatu. Proszę Państwa, czy nic nam się nie kojarzy ze współczesnością? W 1937 roku aresztowano z powodu oskarżeń o pedofilię 276 katolickich księży oraz 49 zakonników. Natomiast aresztowania przeprowadzano w pewnych, jak gdyby, takich cyklach czasowych, połączonych z bardzo skomasowaną nagonką medialną, również radiową, bo wówczas radio wykorzystywano, też takie megafony w różnych miejscach pracy i tak dalej, ażeby te działania prawne były skumulowane czy związane z tym, co wiemy, działaniami medialnymi. Dlaczego? Z prostego powodu starano się powiedzieć, jak tacy zboczeńcy, w cudzysłowie mówię, mogą nam wypominać naszą rewolucję narodowo-socjalistyczną, jak śmią to krytykować. I to jest w tym kontekście. Socjalizm z definicji, ponieważ ideologię taką w sobie ma, w sensie koncepcji życia człowieka, życia społecznego, jest sprzeczny z chrześcijaństwem, w związku z czym traktuje to jako religię konkurencyjną do zniszczenia. I ten moment nastał, zwłaszcza kiedy Pius XI w swojej encyklice wprost potępił narodowy socjalizm. Przejdźmy do drugiego socjalizmu, o którym też pan profesor Żaryn sporo mówił, mianowicie o czasach komunistycznych. Otóż wiadomo jest, że następował ten terror taki typowy, aresztowania prymasa Wyszyńskiego czy biskupa Kaczmarka i wielu innych księży. Ale Józef Stalin mówił, że nie da się pokonać Kościoła katolickiego w Polsce, jeśli, i tu cytat, nie zrobicie nic, tak twierdził, przy klerze, nie zrobicie nic, dopóki nie dokonacie rozłamu na dwie odrębne, przeciwstawne sobie grupy. Nie zrobicie nic, dopóki wśród kleru nie stworzycie dwie przeciwstawne sobie grupy. Poprzez oczywiście manipulacje. I to już robiono od samego początku. Mamy słynnych księży patriotów, takich księży podupadłych, księży, którzy zdradzili i którzy oficjalnie jak gdyby wpisali się w pewną politykę władz i dzięki czemu można było powiedzieć, czy komuniści mówili odproszę księża Postępowi i księża Ciemni. Mamy podział, czy próbę wywołania podziału między biskupami, a częścią księży. Mamy oczywiście też tworzenie grupy Dziś i Jutro, czy stowarzyszenia PAX, a więc pewnego środowiska też świeckich, nie tylko duchownych, którzy byliby chętni pójść w kierunku władzy, na współpracę z władzą i co ważne, bo to będzie również we współczesności bardzo istotne, na tworzenie swoistej teologii wyzwolenia. Swoistej teologii wyzwolenia, czyli próby połączenia marksizmu z katolicyzmem. Próby, która od strony ani merytorycznej, ani logicznej nie może być skuteczna i która musi się kończyć jakimś rodzajem herezji. Zresztą to się pojawiało nie tylko w Europie. Zresztą też potępianej przez Stolicę Apostolską, ale próby stworzenia też pewnego zamętu takiego ideowego. Bo proszę Państwa, to będzie bardzo mocno wyartykułowane w takiej słynnej komórce w czwartym departamencie SB, mianowicie w tej słynnej grupie D, która miała na cel dezinformację i dezintegrację w Kościele katolickim. O tym jeszcze wspomnę. Ale o co chodzi? Dlaczego dezinformacja? No bo jeśli się wprowadzi pewien zamęt komunikacyjny wewnątrz Kościoła katolickiego, a zarazem na zewnątrz, jeśli bierzemy pod uwagę choćby relacje tego miejscowego kościoła do Stolicy Apostolskiej, czy biskupów między sobą, czy księży między biskupami, czy wreszcie wiernych w odniesieniu do duchowieństwa, to osiągniemy coś, co jest bardzo istotne, czyli dezintegrację. A Stalin powiedział, tylko jeśli wywołamy ten podział wewnętrzny, to z Kościołem wygramy. Oto kilka przykładów, choćby z lat 60. Znany jest memoriał o niektórych aspektach kultu maryjnego w Polsce, który w 63 roku wśród ojców soborowych był przez służby bezpieczeństwa napisane, znaczy przez agentów Służby Bezpieczeństwa, ale w sposób profesjonalny, a nie tylko w sposób taki prymitywno-esbecki i rozsyłany po ojcach soboru po to, ażeby zdyskredytować prymasa Wyszyńskiego i pokazać go jako tego, który uprawia coś w rodzaju herezji maryjnej, czyli przeakcentowuje kult maryjny, no i to oczywiście powinno być potępione przez Stolicę Apostolską, ale autorem było SB, ale formalnie chodziło o to, że tu jest jakiś sprzeciw katolików w Polsce zaniepokojonych tym, co się dzieje w Kościele polskim. Inny przykład. Próba oderwania narodu polskiego od prymasa czy od episkopatu. Słynna akcja z 65 roku, kiedy był napisany słynny list biskupów polskich do biskupów niemieckich i oskarżenie prymasa o zdradę, czy biskupów o zdradę, no bo jak można się jednać z Niemcami? Pamiętamy, że ta druga wojna światowa wówczas była w pamięci żywej ogromnej większości Polaków, bo to jest rok 65, a więc ledwie 20 lat od zakończenia wojny. Cała skomasowana akcja propagandowa nakierowana na to, ażeby wskazać prymasa jako tego, który w sposób nieuprawniony prowadzi politykę zagraniczną, a zarazem zdradza interesy kraju, bo pamiętajmy, że wówczas jeszcze Niemcy Zachodnie przecież nie uznawały granicy na Odrze i Nysie. Proszę Państwa, przykład działania takiego próby konfliktowania i wytworzenia podziału między prymasem Wyszyńskim, a kardynałem Wojtyłą. Znana sprawa, opisywana przez historyków, kiedy starano się w jakiś sposób, przynajmniej w latach 60. wskazywać, że to kardynał Wojtyła jest tym postępowym, otwartym, dialogującym z komunizmem hierarchą, a ten prymas Wyszyński jest problemem. Później w latach 70. odwracano tę sytuację. Ale proszę posłuchać jeden z listów, który też napisano w sposób oczywiście fałszywy do papieża Pawła VI z 11 października 69 roku. I pisano do papieża w ten sposób. Takiego nam potrzeba prymasa, jakim jest metropolita krakowski. Żeby taki był prymasem, to by i papież przyjechał do Polski i nie byłoby tych ciągłych nieporozumień z rządem i zgrzytów. Proszę Państwa, ja wskazuję na takie przypadki, które w większości będą miały potwierdzenie we współczesności. Zapamiętajcie Państwo, list do papieża przeciwko prymasowi. Otóż cele tej grupy D, bo ona w latach 70. działała, która miała na cele dezintegrację i dezinformację, to cytat z ich jak gdyby dokumentów, podrywanie autorytetu w oczach opinii publicznej, księży i wiernych. Chodzi o to, żeby autorytet prymasa poderwać w oczach opinii publicznej, księży i wiernych. Inspirowanie biskupów do przeciwstawiania się jego despotyzmowi, w cudzysłowie mówię. Ujawnianie i wykazywanie różnych potknięć w przemówieniach publicznych. Ośmieszanie związków figuranta, chodzi o prymasa, z ósemkami, czyli, prawda, kłaniam się pani profesor, w jego najbliższym otoczeniu. I proszę Państwa, pojawiały się już wówczas w pewnych kręgach katolików, szczególnie na zachodnich, takie tezy, że trzeba by było jednak prowadzić tak zwany dialog. To się wówczas szła taka moda na tak zwaną Ostpolitik i wejść w obszar dialogu, zarzucano prymasowi, że nie jest człowiekiem dialogu. Nawet biskup Tokarczuk, kiedy raz był i spotykał się z zachodnimi biskupami, ktoś mu zarzucił, że ksiądz biskup, słyszeliśmy, nie jest człowiekiem dialogu. I on powiedział, że nie jest człowiekiem dialogu, z komunistami dialogować się nie da. Dlaczego? Bo żeby do dialogu mogło dojść, muszą być przynajmniej dwa warunki spełnione. Po pierwsze, dobra wola, że nie chce zniszczyć tego, z kim dialoguje, tylko prawda, ja go szanuję. A po drugie, nakierowanie na prawdę, że ten dialog jest taki, ma sens. Więc proszę zauważyć, jak tym manipulowano. Manipulowano bardzo skutecznie, ale bardzo mocno, na przykład chcąc obejść prymasa Wyszyńskiego już od lat 60. aż praktycznie do wyboru Karola Wojtyły na papieża, czyli do 78 roku, kiedy twierdzono, że i starano się uruchomić też placówki dyplomatyczne w Rzymie, że da się podpisać nowy konkordat lub nowe porozumienie państwa i kościoła, ale nie z prymasem Wyszyńskim, tylko ze Stolicą Apostolską, a przeszkodą dla ułożenia normalnych relacji, normalnych stosunków państwo-kościół, normalnego rozwoju kościoła w PRL-u jest prymas Wyszyński. I to, ponieważ ta tendencja w Watykanie się pojawiła na ten dialog, to Ostpolitik, te kontakty ciągle nawiązywano, szczególnie tutaj kardynał Agostino Casaroli się pojawiał w tych relacjach. Starano się po prostu zniszczyć czynnik, który integrował ten Kościół Polski, był bardzo mocnym elementem i był i rozumiał, z czym walczy, że walczy praktycznie z religią. Ateistyczną religią, choćbyśmy ją w cudzysłowie określili mianem religii, ale mającą przynajmniej takie aspiracje, czyli walkę o rząd dusz. Obejść prymasa poprzez to, że się mówi, że jesteśmy otwarci, natomiast on nie jest człowiekiem dialogu. To oczywiście zostało zagaszone, kiedy Karol Wojtyła został papieżem w 78 roku, więc wszystkie te próby zawiązania jakiegoś porozumienia z Kościołem, ale omijając prymasa, zostały wyeliminowane. Ale ile ten człowiek musiał przeżyć i jak bardzo skomplikowane techniki manipulacyjne stosowano, to tylko te przypady ilustrują. Ale były ich setki, jeśli nie tysiące. Nie sposób w krótkim wykładzie wszystkiego wymieniać. Przejdźmy w czasy współczesne, czyli czasy trzeciego socjalizmu. Otóż, proszę Państwa, od lat 90. starano się stosować pewien zabieg charakterystyczny także w latach 60. czy 70. rozróżniania Kościoła na dwie grupy. Przepraszam. Na tak zwany Kościół otwarty, posługiwanie się językiem, prawda, czyli ten, który jest jak gdyby reformujący się, nie tak bardzo przywiązany do doktryny, i ten zły, tradycyjny, gdzieś wpisujący się w kontekst posługi duszpasterskiej prymasa Wyszyńskiego, czyli narodowy, ksenofobiczny, antysemicki, i możemy sobie po przecinku wszystko wymieniać. Po co? Czyż nie jest to odniesienie do tego, co w czasach PRL-u? Nie da się z nimi wygrać, jeśli nie podzieli się ich na dwie grupy, na dwie zwalczające się grupy. I to padało ze wszystkich niemal ust tak zwanych środowisk liberalnych, a szczególnie tych środowisk postkomunistycznych. Chodziło z jednej strony o wytworzenie tego konfliktu, a z drugiej strony, tak jak w czasach Paksu, o stworzenie w moim przekonaniu nowej teologii wyzwolenia, czyli próby pożenienia neomarksizmu, tej nowej lewicy, z chrześcijaństwem. Próby, która od strony ani merytorycznej, ani logicznej, ani historycznej nie da się tego zrobić, ale jednak się to robi, bo zamęt czy dezintegracja ta ideowa absolutnie później doprowadzi do wyeliminowania przeciwnika. A wojna jest ostatecznie nie o to, kto będzie prezydentem czy premierem, ale ostatecznie wojna jest o rząd dusz, bo taka jest natura też socjalizmu. Proszę Państwa, oczywiście kreowało się i kreuje w dużym stopniu w tych mediach, zwłaszcza liberalnych, tak zwanych księży patriotów, mówię przez metaforę, a nie przez jednoznaczność, bo to nie jest grupa tak się nazywająca, ale zawsze jeśli jest jakiś kapłan, zakonnik zbuntowany na poziomie szczególnie doktrynalnym, ideowym, ale również w sensie dyscypliny kościelnej, to jest podnoszony jako, powiedzmy, super otwarty człowiek, super reformator i ten, na którego warto postawić. I taki księży się od księdza Haramsy, prawda, po księdza Alemańskiego nieustannie pokazuje w takim paradygmacie, ale to jest, jeśli tylko ktoś się w ten sposób zachowuje, to jest pokazywany jako wzór do naśladowania. Natomiast, proszę Państwa, ponieważ jesteśmy w tym środowisku i nie tylko dlatego, że jesteśmy w tym środowisku, chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Otóż od lat 90., kiedy powstało Radio Maryja, ono stało się wzorem, takim wzorcem metra, który pod Paryżem gdzieś jest, idealnym wzorcem tego, co w katolicyzmie polskim wedle tych socjalistów czy neomarksistów jest najgorszego. czyli paradygmat tego tradycyjnego katolicyzmu z elementem narodowym. Ten narodowy katolicyzm to nic gorszego, co się Polsce nie może przydarzyć. I atak był skomasowany i starano się nade wszystko odizolować to środowisko, to medium i to otoczenie od reszty Kościoła. Skłócić z episkopatem, skłócić z duchowieństwem, zohydzić wśród wiernych. Skala epitetów i różnych manipulacji jest niewyobrażalna. Zresztą tutaj takie badania nieraz prowadzono i wiemy, o co tutaj chodzi. Dlaczego? Metoda charakterystyczna jeszcze w czasach komunizmu. Wyodrębnić prymasa jako tego, który zna komunistów, wie, o co wojna się toczy, od reszty. Dlaczego radio taką rolę zaczęło spełniać? Proszę Państwa, moi przedmówcy już o tym mówili. Mówił ksiądz biskup, że media to jest dzisiejsze pole potężnych wojen kulturowych. To w mediach się ostatecznie rozstrzyga ta walka. Nagle powstało w paradygmacie najbardziej klasycznym, jak się da, czyli wierności nauczania Kościoła, a zarazem w całej tradycji kultury narodowej, medium, czyli silne zgrupowanie militarne, ale mówię w sensie metaforycznym, zdolne do prowadzenia działań bojowych. I o to chodziło. Byli, tak jak za czasów prymasa Wyszyńskiego, tacy nawet katolicy, którzy stwierdzili, no może rzeczywiście jak się usunie tego prymasa, to nastanie dialog z komunistami. I byli też tacy, ja o tym nawet pisałem, więc się tego nie wstydzę i to już dawno, którzy stwierdzili, że jak się usunie Radio Maryja, to nastanie naprawdę dialog z liberałami czy z liberałami. Ale proszę Państwa, żeby taki dialog mógł nastać, to nie jest problem w Radio Maryja, tylko trzeba mieć dobrą wolę i uznawać kryteria prawdy, kategorię prawdy. Inaczej to jest wszystko tylko i wyłącznie manipulacją. I proszę Państwa, więc o co chodziło? Wyeliminować radio, czyli silny czynnik medialny, a ostatecznie zniszczyć Kościół. I to dopiero w tych czasach nam najnowszych wielu ludzi to zauważyło. W czasie chociażby walki o telewizję Trwam, że tu nie chodzi o radio, tu chodzi o Kościół. Tu chodzi o Kościół. Proszę Państwa, proszę popatrzeć, proszę zobaczyć na jeszcze jeden niezwykle istotny element, jeśli bierzemy pod uwagę powiedzmy skłócanie, czy też próbę wywołania konfliktu między Kościołem, tym polskim, a Watykanem. Były te praktyki, przypominałem Państwu list chociażby przez SB sprokurowany, list rzekomych katolików polskich do Pawła VI, prawda, kto tutaj jest problemem. Wspomnę o takim liście zupełnie niedawnym w kontekście konfliktu o księdza Lemańskiego, kiedy to Adam Michnik i Jarosław Mikołajewski z Gazety Wyborczej napisali list otwarty do papieża Franciszka, w którym pisał: z radością powitaliśmy zmianę języka Kościoła, jaka nastąpiła wraz z Twoim wyborem, a także zmianę podejścia do wielu kwestii. Dzięki Tobie i księdzu Wojciechowi, chodzi o księdza Lemańskiego, chcielibyśmy szukać wspólnej drogi z Kościołem, jednak Kościół w Polsce komplikuje tę sprawę. Czyli skoro biskupi wytworzyli pewną jedność w tym zakresie, w zakresie rozumienia, o co w istocie walka się toczy, to mamy do czynienia z próbą poróżnienia Kościoła Polskiego ze stolicą apostolską. Proszę Państwa, ciągłe poszukiwanie tak zwanych biskupów reformatorów, że wspomnę chociażby przewodniczącego Episkopatu Polski, którego tak przestawiano na tych łamach, a dzisiaj jest to jeden z głównych przeciwników, bo nie tak się zachował na synodzie, jak chciano. To jest to nieustanne pragnienie starej tej metody wywołania Kościoła, bo tylko wtedy da się go pokonać. Chodzi, jeszcze raz powiadam, nie tylko o podział taki w sensie personalnym, ale również o kwestię poróżnienia doktrynalnego, stworzenie nowej teologii wyzwolenia, czyli połączenia neomarksizmu z chrześcijaństwem, czego połączyć się nie da. Proszę Państwa, parę rzeczy pominę. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że w sytuacji jednoczącego się Kościoła i Kościoła rozumiejącego, o co chodzi, pojawił się ten element chociażby pedofilii, który wspominałem na samym początku w kontekście chociażby Józefa Goebbelsa, który tropił maksymalnie tę pedofilię w Kościele katolickim w 1937 roku. Zwróćcie Państwo uwagę, gdyby chodziło o oczyszczenie z pewnych pojedynczych przypadków patologicznych w Kościele, to przecież Polańskiego i biskupa Wesołowskiego na poziomie medialnym traktowano by w podobny sposób. A dlaczego tak nie traktuje się? A dlaczego nie podnosi się kwestii homoseksualizmu, tylko pedofilii? Bo homoseksualizm jest częścią składową tego, co zwiemy tą ideologią genderystyczną, natomiast pedofilia nie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w jakiś sposób zohydzić, czy też poróżnić wiernych z Kościołem czy z klerem, bo tylko wtedy działanie będzie skuteczne. I wrócę do tego pierwotnego cytatu, nim dojdę do puenty. A pierwotny mój cytat jest z Antoniego Gramsciego. Dlaczego tak się dzieje? Tu nie chodzi o żaden dialog i o żadne porozumienie i o przeszkody w dialogu. Chodzi o to, że jak pisał Antonio Gramsci, socjalizm jest teoretyczną negacją i praktyczną likwidacją religii. Ale to jest najważniejsze zdanie, które teraz przytoczę. Socjalizm jest właśnie religią, która musi zabić chrześcijaństwo. Socjalizm jest religią, która musi zabić chrześcijaństwo. A proszę Państwa, jest rzecz niezwykle prawdziwa, że kto uderza w Polsce w Kościół, ten uderza w naród i przybyły tutaj tak, pan premier dobrze to określił, chociażby na ostatnim spotkaniu Radia Maryja, kiedy powiedział, że ręka podniesiona na naród jest ręką podniesioną na Kościół. Powiedział to Dmowski, powiedział to pan premier Kaczyński. To jest jasna prawda, która się jak gdyby splata przez całe dzieje historyczne. Proszę posłuchać na sam koniec zapomnianego niestety niezwykle wielkiego biskupa okresu międzywojennego, niezwykle ważnego, nie tylko, że był głową kościoła ormiańskiego w Polsce, ale że był wielkim polskim patriotą. Chodzi o arcybiskupa Józefa Teodorowicza. I on pisał tak. Chociaż więc Kościół Chrystusowy nie jest kościołem narodowym, jednak wpływ jego na naród jest wpływem piastunki, która niemowlę na ręku nosi, albo matki, która mlekiem swoim dziecinę karmi. I w tym najwyższym, najszczytniejszym określeniu oddziaływanie Kościoła jest prawdziwie narodowym. Jakżeż to głębokie ślady zostawił Kościół w duszy polskiej. I warto o tym, proszę Państwa, mówić w kontekście 1050. rocznicy Chrztu Polski. I warto też o tym mówić w kontekście tego, co się politycznie w Polsce dzieje. Bo wiadomym jest, że bez Kościoła nie przetrwałby naród i państwo polskie. Ale może jest taki czas, szczególnie w tym zamęcie zewnętrznym zachodnim. Poproszę też zwrócić na to uwagę, że zamęt mamy duży, również niestety w Kościele, że ze względu na to, że taka, a nie inna siła polityczna doszła w Polsce do władzy, że będziemy mieli do czynienia ze zmniejszoną manipulacją, albo te siły osłabną, czy osłabły, i będzie to czas konieczny ku temu, bardzo ważny ku temu, ażeby i Kościół mógł przeżyć ten kryzys polski w sposób trwały i mógł służyć temu narodowi w przyszłości. Dziękuję uprzejmie.
Oblicza manipulacji w Kościele polskim. Pan profesor Mieczysław Ryba. Działania manipulatorskie wobec Kościoła w Polsce zarówno w okresie PRL-u, jak i współcześnie. Pan profesor wskazał, że była i jest to walka o rząd dusz. Pan profesor jest wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale także i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Drodzy Państwo, zapraszam bardzo serdecznie do tego, by telefonować do naszego studia w Toruniu, by odnosić się też do tych słów, ale może jakieś swoje spostrzeżenia kierować, w jaki sposób dzisiaj ta sytuacja wygląda, dotycząca zarówno Kościoła w Polsce, jak i sytuacji, czy to w polityce, czy w mediach i tak dalej. Czy ta manipulacja obecna jest, w jaki sposób, jeżeli jest obecna, i może ewentualnie jakieś drogi wyjścia, jakieś ścieżki, które pozwalają z tym walczyć, czy na pewne manipulacje też się nie nabierać. Telefony do naszego studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla użytkowników sieci w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Natomiast dla słuchających nas z zagranicy dwa numery telefonów 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Dla Stanów Zjednoczonych i Kanady numer kierunkowy, który trzeba wybrać, to 011 48 56. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jesteśmy na antenie, proszę już radio może wyciszyć, będzie nam lepiej rozmawiać.
Moment. Okej, radio
wyciszone.
Ja dzwonię z Anglii, z hrabstwa Dorset. 4 lata jestem na emigracji i troszeczkę inaczej patrzę na sprawy, które się dzieją w kraju, mimo że będąc w kraju, bawiłem się od samego początku, od 1981 roku, w przekształcanie tej Polski. Potem był 1989 rok, potem była prywatyzacja, w której brałem udział. Z tym, że akurat należę do tych ludzi, którzy mogą powiedzieć, sprywatyzowałem zakład tak, jak ustawa przewidywała. I chciałem powiedzieć jedną rzecz odnośnie tego, do czego mówił doktor Ryba. Ja się z nim zupełnie zgadzam. To nie jest tak, że ten naród jest beznadziejnie głupi i wierzy w to, w co mówią mu wszystkie liberalne media. Ja tutaj o liberalnych mediach to mam na myśli Kongres Liberalno-Demokratyczny, bo Platforma Obywatelska dla mnie obecnie to jest KLD. Znam osobiście prawie wszystkich przywódców KLD ze względu na to, że tak, a nie inaczej pracowałem. I powiem inaczej. Jest ze strony tych mediów i ze strony KLD, obecnie Platforma Obywatelska, jest to atak na Kościół i on zawsze był. Z tym, że po to Pan Bóg dał człowiekowi rozum i wolną wolę, żeby wyciągał odpowiednie wnioski. Dziękuję, Roman.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiamy Panie Romanie bardzo gorąco. Dziękuję za ten głos. To jest rzeczywiście prawda, że wnioski warto wyciągać i słuchać tego, co wokół się dzieje, patrzeć na to, co się dzieje też. Natomiast no, często jest tak, że rzeczywiście jesteśmy w pierwszym takim odruchu, w pierwszym wrażeniu zmanipulowani i widzimy co innego niż rzeczywiście ten przekaz czy ta intencja zawiera. Dlatego no, to też jest ważne, żeby mieć takie krytyczne podejście. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Można będzie?
Tak, już jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto mówi do nas?
Witam ojca i witam gościa. I chciałam taki...
A pani imię możemy poznać?
Tak, Maria.
Pani Mario, bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie.
I chciałam taki komunikat dać, bo jestem dzisiaj przerażona taką rozmową. I to jest taki sygnał, może nie wiem, do rządu, czy bardziej do rządu. Jak tak tam lecą rzeczy, które na przykład mnie mniej interesują, lubię czasem przełączyć sobie na jakąś inną falę. I tak przełączając, przesuwając tą gałkę, natrafiłam na TOK FM. Jest to stacja tak paskudna, ordynarna, wyśmiewająca się z kościoła, z świętego Piotra, że taki zaprzaniec, że wymyśliliśmy sobie ochronę Matki Cud nad Wisłą, bo ten przywódca tam coś za mało miał ludzi i w ogóle jeszcze na Kościół, ale takimi okrutnymi słowami na tych apostołów, a jeszcze jednego. Ten, co do Damaszku jechał, co oślep.
Święty Paweł.
Jezus, jakie słowa na niego. Więc to chciałam tylko zasygnalizować, że nie może tak się dziać, że są w naszej ojczyźnie i tak się śmieją, bo z religii się nikt nie śmieje. Jest jak jest, to usiądą gromadką swoich i niby z instytutu, jakiś profesor z zagranicy, z Ameryki, wśród nich. No i takimi słowami. I ten, co mówił, też był tutaj z Polski profesor. Nawet język mi się myli, poprawiają stylistykę mowy. No to tyle. Po prostu to jest apel do rządu. To nie może tak, bo to nie jest pierwszy raz.
Mhm.
To nie jest pierwszy raz. To są słowa, które musiałam rozłączyć i modliłam się Boga, przepraszałam, bo to jest niemożliwe po prostu. Co? Jak się odnoszą do atak taki właśnie na Kościół? Straszny.
Dziękuję Pani Mario
za te słowa. No Boże mój, jak oni się śmiali, jak oni się kpili, jak to sobie wymyśliliśmy. No i właśnie ten zaprzaniec, 3 razy się Jezusa zaparł, choćby świętego Piotra, nie?
No tak, ale potem się nawrócił, prawda?
No to my wiemy. I oni też dobrze wiedzą.
Chociaż oni by...
To jest taka gra i niszczenie.
Tak, ale oni apelują o to, żeby przebaczać tym, którzy się niby poprawiają, zmieniają swoje życie, a sami nawiązują do tego w sposób zupełnie odwrotny, prawda? I potępiają ludzi.
Okrutnie, okropnie. I to nie jest pierwszy raz. Dlatego postanowiłam, że jeżeli mi się uda do Państwa zadzwonić, do ojców dodzwonić, to po prostu zasygnalizuję ten apel. To rząd musi coś z tym zrobić. Nie można w ten sposób tak obrażać i kpić się, i śmieją się, i po prostu szyderują sobie, kpią. No przecież dla nas jest to świętość, tabu, na przykład ten cud nad Wisłą, gdzie ojciec zginął, gdzie nie przeszli dalej i tak dalej. Mm-hmm. To już nie będę, przecież wszystko wiemy, nie?
Tak, tak.
O co chodzi. Także Bóg zapłać. Naprawdę proszę o jakąś... Musi być jakiś monitor. Nie można, nie mogą w ten sposób na antenie, że oni sobie kupili stację i robią, co chcą. I mówią, jak chcą.
Mm-hmm. Dziękuję Pani Mario za te słowo. Pozdrawiam. Dobrej nocy z Panem Bogiem. No to Pani Maria wspomniała o takich już wprost atakach na Kościół, a one są obecne. Tak jak to pan profesor Mieczysław Ryba powiedział, mówiąc o tych 3 socjalizmach, o tym 3, tak, który jest liberalny. To, co dzisiaj mamy, to jest to, drodzy Państwo, i też nie możemy być ślepi, nie możemy mówić, a tak ktoś może powiedział, ktoś się przejęzyczył. To jest bardzo często zaplanowana akcja po to, żeby Kościół zdyskredytować, żeby wszystko wyśmiać, żeby powiedzieć, że to są wymysły, że to jest średniowiecze. Bardzo często takie słowa też padają. A z drugiej strony ci, którzy tak mówią, bardzo często chodzą do wróżek, do różnych horoskopów, się uciekają i tak dalej. I to nie jest wtedy średniowiecze, ale średniowieczem jest wiara w Pana Boga. Dlatego trzeba mieć oczy szeroko otwarte. A jeżeli są takie sytuacje bardzo mocne, drastyczne wręcz, szyderstwa czy kpin, czy obrażania uczuć religijnych, to są odpowiednie organy i myślę, że warto o tym też monitorować i wspominać. Po to, żeby nie żeby z kimś tylko i wyłącznie walczyć dla samej walki, ale żeby pokazać, że no to nie ten kierunek, że nie w tą stronę. Proszę, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest na audycji, jestem?
Tak, jesteśmy już na antenie. Jak pan ma na imię i skąd pan dzwoni?
Ja dzwonię z Wrocławia, Mariusz.
Witam serdecznie, panie Mariusz.
Ja chciałbym do księdza mam taką prośbę na przykład. Ja mam taką radę na przykład, dla księży. Na przykład, by księża wszyscy się złączyli się razem i by wyszli z kościoła na ulicę. I na ulicę by wyszli i to, co w kościele księża się nauczyli, by to dawali ludziom na ulicy. A za tych grzeszników trzeba się modlić na przykład na ulicy, na przykład za pana Komorowskiego.
Wie pan co, może nie mówmy nazwiskami, bo każdy jest grzesznikiem oczywiście, tak? Natomiast trudno, żebyśmy teraz wymieniali nazwiska i grzechy, tak. Bo nie o to chodzi. Tak, natomiast tak. No, ta sugestia, o której pan mówi, myślę, że jest czymś dobrym, pozytywnym. Oczywiście ewangelizacja na ulicach, ewangelizacja gdzieś tam w środowiskach, w których żyjemy, to też oczywiście sprawa nie tylko księży, ale to jest sprawa każdego człowieka wierzącego, dawanie świadectwa. Tak jak mówimy, są te manipulacje gdzieś tam obecne i pan profesor Ryba przed momentem, powtarzaliśmy jego wykład, nie ma go niestety w studiu z nami, ale ten wykład był powtórzony z 23 stycznia, wtedy kiedy na sympozjum w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej o tych sprawach mówił. I tak, jedną rzeczą jest walka z taką manipulacją, raczej w taki pozytywny sposób, do tego podchodzimy. Tam też na tym sympozjum te sprawy wybrzmiały, czyli w pozytywny, w jaki pokazujemy te rzeczy, nakreślamy te rzeczy, mówimy o nich, ale też swoim przykładem, swoim świadectwem życia pokazujemy, że rzeczywistość jest inna i że w ten inny sposób warto postępować, warto żyć. Natomiast mówię, no jesteśmy wszyscy grzesznikami i nawracamy się, każdy z nas się nawraca. Jeżeli jest człowiekiem wierzącym, jeżeli blisko mu do Chrystusa, to ma tę świadomość, że te grzechy popełnia. Trudno nazywać, wymieniać po imieniu, ten jest grzesznikiem, ten jest grzesznikiem, ten jest grzesznikiem, ten w taki sposób grzeszy czy winny. Pan Bóg miłuje grzesznika. To też jest ważne, to też jest, o tym nie możemy nigdy zapominać. Papież Paweł VI mówił, że grzech trzeba potępić, natomiast grzesznika ukochać. W taki sposób Ojciec Święty do tego podszedł, błogosławiony dzisiaj Kościoła katolickiego. Dlatego też no, chcemy się uczyć i tak jak też kiedyś ojciec dyrektor na antenie powiedział, by nie iść w tą narrację, którą wszyscy prezentują, ale by te chrześcijańskie postawy też w bardzo konkretny sposób pokazywać swoim życiem. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy. Jesteśmy na antenie. Jak
Szczęść
pani?
Boże. Szczęść Boże. Mówi Bernadeta z Małopolski.
Witamy serdecznie.
Oczywiście całym sercem i oboma rękami podpisuję się pod wykładem pana profesora Ryby. Nie zgadzam się absolutnie z panem, który dzwonił z Anglii, ponieważ twierdzi, że z daleka się lepiej widzi, a później z rozmowy jego, z wypowiedzi wynikało, że tutaj brał udział w tych wszystkich niekorzystnych dla Polski działaniach, więc powinien jakoś się ograniczyć do uderzenia się w piersi. Ale druga sprawa. Pani Maria, która mówiła o tej stacji, którą słucha, że to się ileś tam razy powtarzało. Przepraszam. Po pierwsze, rzeczywiście to jest karalne i mogła zareagować, a nie przytaczać tutaj takie wulgarne jeszcze jakieś wypowiedzi. Poza tym jedna sprawa. Ja osobiście uważam, że takie właśnie prymitywne działania są mniej szkodliwe niż takie podstępne, jak manipulacja taka naprawdę wyrafinowana. Oj, przepraszam. I jeśli chodzi o manipulację, ona jest na etapie już szkoły podstawowej. I to jest najtragiczniejsze. Ja serdecznie pozdrawiam. Uważam, że manipulacja jest wszędzie i na każdym kroku. Bardziej ta wyrafinowana jest niebezpieczna. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy serdecznie pani Bernadetto. I zdrowia też życzymy przy okazji, bo coś tam, jakiś kaszel się pojawia. Oczywiście, no, nie przytaczajmy, bo co ten jad jeszcze tutaj sączyć niepotrzebny. Natomiast, no, też zawsze w radioodbiornikach są takie przyciski, którymi możemy zmienić stację. Bądź wyłączyć ten radioodbiornik i pomodlić się za tych ludzi, którzy być może no, w taki czy inny sposób się wypowiadają, a niejednokrotnie też są no, ochrzczeni i zapominają o tym pięknym dziedzictwie, jakie w sobie też noszą. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Radio Maryja?
Radio Maryja, jesteśmy już na antenie. Jak pan ma na imię?
Szczęść Boże, Królej nam Chrystus.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Józef z Podkarpacia.
Pozdrawiamy i słuchamy pani Józef.
Tak. Są takie zapisy w Piśmie Świętym, że Pan Jezus przyszedł służyć, a nie żeby mu służono. I teraz jest zapis taki, że nie można służyć równocześnie Bogu i mamonie. Ale jak się obserwuje, i tu by trzeba było o tych, no, patriota księżach się dużo mówi i tego, tą stajnię Augiasza po prostu tak oczyścić, pokazać tych księży tajnych współpracowników. Teraz drugie, takie są spostrzeżenia, że wielu księży w naszym okręgu, naszych tych, często kieruje, nie liczy się z szacunkiem dla parafian, po prostu wielu nie życzy sobie rady parafialnej, a jeśli jest ta rada parafialna, to dobrana jest kolesiów i przeważnie jest przewodniczącym jest ksiądz proboszcz. Teraz druga sprawa. Też drażni to, że na przykład zmarł Mazowiecki. I ksiądz arcybiskup Michalik pisze kondolencje do Komorowskiego. Wiemy, co to był, kto to był Mazowiecki, z kim walczył, jak walczył. Tak samo w 2007 roku ksiądz kardynał Gulbinowicz na wiecach wszędzie na Dolnym Śląsku defilował wszędzie z Tuskiem. No to będąc i oglądając program ten wieczorowy, ten przedwyborczy w Licheniu, to niektórzy ojcowie Marianie mówili, co on najlepszego robi. No bo tak. Tak samo na przykład ten przejazd, zabranie tego Kwaśniewskiego przez księdza Dziwisza do Papa Mobile, Ojcze Świętym. Przecież to była sprawa ukartowana. I takie po prostu są nieraz po prostu no, drażniące. Także ja nieraz mówię, że nas nawracacie, ale sami się najpierw nawróćcie. No, szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże, Panie Józefie, pozdrawiamy bardzo gorąco. To znaczy, jeżeli chodzi o radę parafialną, ja muszę tutaj zabrać głos i powiedzieć, że no, proboszcz zawsze stoi na czele rady parafialnej, tak, jest prawo kanoniczne i w taki sposób ono to wszystko konstytuuje, natomiast no jeżeli ta rada parafialna ma być wybrana też zgodnie z prawem kanonicznym, to są specjalne wybory, specjalne procedury i powinniśmy się tego trzymać, by to miało rzeczywiście ręce i nogi, by być transparentnymi. Natomiast co do konkretnych sytuacji, o których pan Józef też wspomniał, to trudno się też odnosić, bo no podejrzewam, że bezpośrednio z kardynałem Dziwiszem no pan Józef na ten temat nie rozmawiał i trudno powiedzieć, że to było ukartowane, umówione i tak dalej, więc też no apelowałbym o to, by troszeczkę być bardziej powściągliwym w takim wydawaniu sądów w różnych sytuacjach i też by pozostawić drugiemu człowiekowi, to już niekoniecznie mówię w kontekście tej sytuacji, ale by dać szansę nawrócić się drugiemu człowiekowi, by pozwolić, by on się mógł nawrócić i by nie patrzeć z zazdrością. Jest ta piękna przypowieść o pracownikach w winnicy. I wiemy, że tam są ci, którzy pracowali od samego rana, aż do południa, przyszli po wypłatę. I są tacy, którzy pracowali tylko godzinę, bo w ostatniej chwili gdzieś tam się przyjęli do tej pracy. I też dostali taką samą zapłatę, jak ci, którzy cały dzień pracowali. To jest ta sprawiedliwość Boża, która troszeczkę ma inną logikę. Natomiast no, my musimy się też, jako wierzący ludzie, tym kierować. Za momencik zrobimy sobie taką przerwę delikatną, muzyczną. Natomiast ja jeszcze chciałbym powiedzieć o takiej sytuacji, którą kiedyś przeżyłem na rekolekcjach, na misjach. Kiedy pojechałem do jednej parafii, nieważne gdzie, nie będę może mówił szczegółów, ale był tam jeden człowiek, opiekował się kaplicą czy kościołem i opowiedział mi swoją historię, bardzo, bardzo trudną, bardzo dramatyczną historię też swojego powrotu do Pana Boga, swojego nawrócenia. I historia rzeczywiście bardzo mocna, bo był człowiekiem złym, walczącym z Kościołem, tak jak przytoczony przed momentem też święty Paweł, apostoł. No, a później wrócił do Kościoła, chciał się jakoś zaangażować i w tej samej miejscowości ludzie, którzy często w pierwszych ławkach Kościoła siedzą, którzy też zaczepiając mnie strasznie, brzydko mówiąc, nadawali na tego człowieka. Mówili, że on taki, owaki, niedobry, taki tu był, tu tam, tu siam to, takie rzeczy robił niedobre, a tutaj teraz jest, opiekuje się kaplicą, ma klucze do kaplicy, otwiera i tak dalej. Nie dali prawa, by ten człowiek mógł się nawrócić, by mógł powrócić do Pana Boga. Sami może, w samym się im wydawało, że żyją pięknie, że żyją dobrze, a podejrzewam, że no nie chcę też oceniać, ale dało się wyczuć, wywnioskować, że się zachowywali dużo gorzej od tamtego człowieka, bo tamten człowiek, mimo że te klucze do kościoła posiadał, to czuł się najgorszy spośród nich wszystkich. On miał tę świadomość, bo tak mi mówił. miał tę taką wrażliwość też w sobie, że no nie jest godzien to robić, bo ma świadomość tego, co wydarzyło się w jego przeszłości, w jego życiu, ale też dał piękne świadectwo wiary w miłosierdzie Pana Boga i dziękował za to. Dlatego też no, miejmy oczy szeroko otwarte, myślmy o tym, co wokół nas się dzieje, ale też patrzmy po chrześcijańsku przede wszystkim, jeżeli chodzi o drugiego człowieka. Mówimy sobie o manipulacjach, o tych działaniach manipulatorskich wobec Kościoła w Polsce, w przeszłości i w czasach, które przeżywamy obecnie, w teraźniejszości. A mówimy sobie na podstawie wykładu, który wygłosił pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba podczas sympozjum Oblicza manipulacji, które odbyło się 23 stycznia tego roku w Toruniu. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria na szczycie.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, witam i pozdrawiam dzisiejszego ojca. A z tej strony kłania się stały słuchacz Andrzej z parafii Wiedźmork.
Witam, pani, ale coś strasznie nam przeszkadza, jakiś dźwięk taki nieprzyjemny. Czy ty...
No, ja już przywykłem, bo ja jestem członkiem Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym, więc...
Mogą nagrywać, no rozumiem.
Nic nowego. Jak mawiał Melchior Wańkowicz, przywykli mi, ale do rzeczy.
Panie Andrzej, no, proszę bardzo, tak.
Z wielką uwagą wysłuchałem tutaj wykładu pana profesora. Rzeczywiście, no tu też bym się podpisał obiema rękami. Chociaż niektórych mam pewien taki niedosyt. Słuchając go cały czas czekałem, miałem nadzieję, że też ukazując ten problem manipulacji w mediach i walki z Kościołem, w tym aspekcie takim historycznym, że tak powiem, że dojdzie w trakcie swoich wywodów do właśnie tu już obecnego czasu, ostatniego i zabrakło mi takiego, może ja tutaj tytułem do powiedzenia bym dodał od siebie, takie spostrzeżenie, o którym przecież wszyscy wiemy z ostatniego czasu. Mianowicie tym jakby ostatnim, tutaj ostatnią taką odsłoną, akcentem tego rodzaju manipulacji właśnie ze strony mediów i rządzących w stosunku do Kościoła, no to przecież jest znana sprawa z tego dzielenia próby, raczej no, nieudanej, dzięki Bogu, dzielenia Kościoła na tak zwany Kościół toruński i łagiewnicki. Próba, która chyba rzeczywiście no bezpowrotnie zakończyła się niepowodzeniem i także jak się okazuje, to oczywiście nie pierwsza i pewno nie ostatnia. No i to tak już to pewnie przyjdzie nam to jako chrześcijanom i osobom wierzącym no, potraktować to jako stały element rzeczywistości. No, rozpatrując sprawę w aspekcie, że tak powiem, eschatologicznym, no jest to element moim zdaniem no, odwiecznej walki dobra ze złem, która też przybiera między innymi takie formy nam w czasach nam współczesnych właśnie tej areną tej walki, no właśnie ważną też zresztą areną, co zauważył pan profesor, no to są właśnie media, przestrzeń publiczna, to już jest tutaj czasy nam współczesne, odkąd wynaleziono właśnie druk, radio, telewizję i no wreszcie internet. To tyle na razie, co chciałbym do tej sprawy dopowiedzieć. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam.
Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. No tu można by tą zasadę zastosować dziel i rządź. Łatwiej divide et impera, prawda? Jeżeli chodzi o takie podejście też mediów różnych do sprawy Kościoła. Bardzo często jest też tak, że Kościołem zajmują się te osoby, które z nim mają bardzo mało wspólnego, albo niewiele, albo w ogóle nie mają nic wspólnego, a problemy Kościoła chciałyby rozwiązywać. I to jest też problem pewien, bo jeżeli ktoś z zewnątrz patrzy na Kościół, to widzi go zupełnie inaczej niż od wewnątrz. Od wewnątrz widzi się to z bliska, z własnego doświadczenia też i wtedy te kwestie i nawrócenia, i podejścia do Pana Boga i tak dalej jakoś inaczej wyglądają. Proszę bardzo, Radio Maria, halo?
Pochwalony jest Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Już jestem na antenie?
Tak, proszę bardzo.
Maria z Lublina.
Witam serdecznie i słuchamy Panią.
Chciałam wyjaśnić jedną sprawę, bo Pan tam to tak mówił, kazał się nawracać. Więc po pierwsze chciałam wyjaśnić, że to ta jazda Pana Kwaśniewskiego, to wcześniej było zaplanowane spotkanie właśnie prezydenta z Ojcem Świętym i ze względu na, no już był koniec wizyty, bo były tam wcześniej jakieś opóźnienia, i dlatego no, Ojciec Święty, no tak jakby, nie wiem jak to powiedzieć, zezwolił jeszcze na to spotkanie, żeby no, zadośćuczynić temu, żeby no, nie było tak, że nie przyjął go, czy nie rozmawiał z nim, prawda? To po pierwsze. A po drugie, co jeszcze chciałam powiedzieć niektórym osobom, że tak wszyscy wysyłają, a wy księża, zróbcie, idźcie na ulicę, wyjdźcie z modlitwą i tak dalej, a pani znowu
no zróbcie też, żeby i księża, i nie wiem, Radio Maryja ma to zrobić. Przecież każdy może zadzwonić, już jeżeli takie bzdury ogląda i słucha, to może zadzwonić, napisać tam do tej rozgłośni, czy tam gdzie, nie wiem, bo ja nie oglądam takich rzeczy, a nie zwalać tego, że no zróbcie wy. Tyle mam do powiedzenia.
Mhm. Szczęść Boże, Pani Mario, dziękuję serdecznie. No tak, ta sprawa rzeczywiście jest trudna do rozwikłania do końca. Natomiast, no, jeżeli chcemy, dobijamy się jakiejś tam prawdy, chcemy poznać tę prawdę, to bardzo dobrze. Natomiast, no, to też jest takie bardzo istotne chyba, żeby czuć się odpowiedzialnym. Tak jak my tu w rodzinie Radia Maryja mówimy sobie bardzo często o różnych rzeczach, o takiej odpowiedzialności, że każdy jest ważny i każdy jest odpowiedzialny. Tak jak na przykład jest ta sytuacja teraz z 1%, troszeczkę odejdę od tematu, ale to jest dobry przykład, bo często są takie telefony, mówimy sobie, a ktoś dzwoni, mówi, nie ma u mnie w mieście punktu, nie wiem jak się rozliczyć i tak dalej, nie mogę tego, tamtego zrobić. Dlaczego się nie zmobilizować, nie zorganizować, nie poszukać drugiej osoby, trzeciej i taki punkt zorganizować pomocy? To samo dotyczy właśnie tego wychodzenia na ulicę. Ojciec Święty Franciszek też o tym mówi, żeby iść z Ewangelią na ulicę. Nie tylko mówi do księży, ale mówi do każdego z nas, do każdego wierzącego. Ksiądz wszędzie nie wejdzie, mówiąc tak bardzo prosto, obrazowo. Nie ma szans fizycznie. Nie jest w stanie. Natomiast ludzie świeccy, owszem, czy w pracy, czy w szkole, tam gdzie dziecko odprowadzają swoje, czy w innych miejscach, tam dotrzemy. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię Janu z Łodzi. Ja chciałbym jedną rzecz powiedzieć, ponieważ ten problem dotyczy również moich bliskich. Oni zapomnieli, że ja im to zawsze tłumaczę, że zapomnieli, że otrzymali pewien dar prawdy absolutnej i to dzięki Kościołowi ten dar otrzymali. I co z tym darem oni robią, jak gdyby, bo niepokoi mnie również wiele takich sytuacji, które są dzisiaj dynamiczne, nowoczesne i jak gdyby bez Kościoła to przyjmuje się jako rzeczywistość różne rzeczy, które nie powinno się przyjmować. Święty Paweł kiedyś uczył, że wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Ale niestety nasi bracia ulegają tej dynamice, a oni powinni być od tego wolni, konfrontować to powinni z Kościołem. Dlatego mnie się w Kościele katolickim w Polsce bardzo podoba spokojny głos biskupów, spokojny głos takich osobowości, jak tutaj prelegent wcześniej, pan profesor czy ojciec. My do wszystkiego powinniśmy podchodzić ze spokojem, bo ja też w życiu poprzez namiętności popełniłem też pewne złe rzeczy, a powinienem słuchać bardziej jak gdyby Kościoła, a przede wszystkim ludzi w Kościele powinienem słuchać. Tak jak słuchałem ojca, który był w Kościele, mamę, tak jak słuchałem kapłanów. I to daje naprawdę szczęście i wtedy no, nasze oblicze jest takie jak gdyby tylko... Ja zawsze mówię, że niepokoi mnie to, że te czasy są zbyt szybkie, a przecież my powinniśmy do tej zwykłej prostoty wrócić, kiedy powinniśmy troszeczkę refleksji, już nie wchodzić za głęboko w tą refleksję, bo tych wiadomości jest tyle, ale dla mnie to jest bardzo przykre, że ja muszę jak gdyby tłumaczyć swoim bliskim wartości, które oni otrzymali, z których... A dzisiaj są niestety, to jest taki konflikt psychiczny, że to powoduje nerwice u tych ludzi, powoduje, że ja też mam z tego tytułu problemy, bo muszę im tłumaczyć rzeczy, które są tak oczywiste, że nie powinienem im tego tłumaczyć, jednak muszę. Nawet już nie będę mówił o innych rzeczach, które są dla mnie przykre, bo w tej konfrontacji z Kościołem katolickim niestety sekta Jehowy bierze udział, bez przerwy nachodzą. Ja im mówię, czy wy nie rozumiecie, że u nas katolicyzm polega na tym, że my również w domu pracujemy dla bliźnich, że to nie jest tak, że możemy chodzić, że to jest wiara dla wiary. Nie. Kościół nas uczy, że musimy pracować ciężko i musimy być w porządku względem Pana Boga. Dlatego wydaje mi się, że tutaj za dużo jest u katolików dzisiaj przypuszczeń, za dużo wpływów takich niewłaściwych, nieświadomych. I nie można wszystkiego słuchać, wszystkiego oglądać, bo to prowadzi naprawdę chaos w rodzinach i dzięki Bogu, że mamy Radio Maryja, dzięki Bogu, że mamy, teraz możemy sobie wybierać, mamy mnóstwo książek, które jak gdyby ta nauka Kościoła jest właściwa i dla mnie to katolicy, którzy chcą sami dojść jakiś tam do duchowej przemiany, to nie da rady. To musi być wspólnota, to musi być Kościół, to muszą być nasi bracia i siostry. To jest tak oczywiste, tylko ja nie rozumiem, dlaczego inni tego nie rozumieją po prostu. To jest dosyć oczywiste. I dlatego jest tyle nieporozumień i w małżeństwach i tak dalej, a nie powinno tak być. Powinno być, bo jeżeli ktoś się myli katolikiem, a nie ma zaufania do bliskiej osoby, przecież dla mnie małżeństwo to jest i wspólne mieszkanie, wspólne pieniądze. Tutaj nie ma żadnych podziałów jak gdyby. A to jednak dzieli ludzi i tych wpływów jest naprawdę ojcze zbyt dużo i psychoanalizy i tak dalej, to wszystko robi pewien chaos u ludzi, widzę. No ale trudno, ja im staram się tłumaczyć, a ojciec tłumaczy, wszyscy tłumaczymy, jeżeli tylko możemy, bo szkoda mi tych ludzi w sumie, którzy odeszli od Kościoła i ulegają tym nowoczesnym, powiedzmy tam różnym aktualnym wpływom, które notabene tracą aktualność już po krótkim czasie, ale i dlatego oni mają taki problem, no, dlaczego musimy się o nich modlić, a przede wszystkim być z nimi i tłumaczyć im. Komu Kościołowi nie ufać, to przecież to jest głupota. Tyle nauczycieli Kościoła. Ojciec Święty Jan Paweł II, ojciec Tadeusz. No przecież to jest same dobre rzeczy słyszymy. I ja tego nie rozumiem, ojcze. Ale oni potem niestety, oni cierpią i dlatego zadzwoniłem, bo widzę cierpienie tych ludzi, bo zostali wychowani właśnie w tej prawdzie, a dzisiaj mają z tym problem i tutaj zaczynają się ich problemy zdrowotne, bo po prostu można powiedzieć tak w takim przełożeniu, że ich system, powiedzmy, odpornościowy również wysiada, ale to sami sobie winni są. Ta wola może być dobra albo zła, zawsze im to powtarzam. Dziękuję ojcze za tę audycję. Szczęść Boże.
No szczęść Boże, Bóg zapłać serdeczne Panie Januszu. Rzeczywiście, no tak to jest, że czasem mówimy, że nie wierzymy, że odeszliśmy od Pana Boga, że tego Pana Boga traktujemy tak, a nie inaczej. A gdzieś w głębi serca może czujemy, że nie do końca tak jakoś jest. Bo no, To, co gdzieś tam w sercu tkwi, pokazuje, że może ktoś chciałby wrócić, ktoś chciałby powrócić, ale już no, jakieś tam sytuacje, jakieś różne uwarunkowania sprawiły, że, no, że to jest niemożliwe, czy że się nie chce, czy że w jakiś sposób to tak wygląda, a nie inaczej. Dlatego no, myślę, że warto, tak jak Pan Janusz powiedział, pamiętać o tych ludziach w modlitwie, wspominać i no i nie rezygnować z tego. działania manipulatorskie wobec Kościoła w Polsce, w PRL-u, współcześnie. Walka o rząd dusz, rozmawiamy sobie na podstawie wykładu pana profesora Mieczysława Ryby, wykładu wygłoszonego podczas sympozjum Oblicza Manipulacji w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, które odbyło się 23 stycznia tego roku. I odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Marborka.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Ojca, akurat miałem tę radość i zaszczyt uczestniczyć w tym sympozjum naukowym. Pamiętam ten wykład, bardzo ciekawy, zresztą pozostali prelegenci również. A w ogóle to pierwszy raz dzwonię do radia, kiedy ojciec prowadzi. Bardzo serdecznie witam ojca na naszej
No cieszę antenie. Się bardzo, panie Krzysztofie, również.
Tak, ciekawe audycje ojciec ma i chętnie ich słucham. Proszę ojca, ja się też dołączę. Cieszę się, że wypowiadam się po panu Januszu z Łodzi, bo tutaj ten pan też już słucha szereg lat. Natomiast no cóż, też się odniosę do tych wcześniejszych wypowiedzi, że no jakaś pani trzy razy cytuje, jakimi słowami obrażani zostali katolicy gdzieś tam na jakiejś stacji. Czy ona sobie zdaje sprawę, że ona się włącza w tę kampanię i ona sama rozsiewa, sama sobą, chociaż to neguje, to ona rozsiewa to. Po co? No, inny pan powiedział, że Bóg dał człowiekowi dobrą wolę. No, pan Janusz też powiedział, no, dobra albo zła wola. Kładę przed tobą życie i śmierć, prawdę i fałsz, zło i dobro, wybieraj. I teraz wola. No wola to jest, wola jest to władza zmierzająca do dobra lub do celu wyznaczonego przez rozum. Jeżeli ten rozum jest pusty, to co on może wybierać? Bardzo się cieszę i tutaj ja też zaakcentuję, bo być może ci ludzie, którzy się wypowiadają, to nie za wiele tutaj słuchają radia, ale jest o 8:30 codziennie a katecheza w radiu i tam wiele tego typu spraw jest rozwiązywanych, wiele osób się dodzwania, tylko prosiłbym, żeby ci, którzy bardzo często dzwonią do tej katechezy, właśnie udostępnili tym, którzy mają tego typu problemy, bo to są jeszcze no, bardzo niskie problemy rzeczywiście, a tutaj w Radiu Maryja są podejmowane tematy, które rozstrzygnęło na przykład magisterium Kościoła katolickiego i to się po prostu już wysoki poziom unosi dyskusji i cieszę się, że właśnie tacy prelegenci są na antenie radia, jak pan profesor Piotr Jaroszyński, profesor Henryk Kiereś, czy tak jak dzisiaj cytowany profesor Ryba. Tak, profesor Mieczysław Ryba. Proszę ojca, z mojej strony bardzo serdecznie dziękuję ojcu, że jest ojciec w radiu, że podjął się ojciec tej misji, bo trzeba brać pod uwagę, że Radio Maria ma też wymiar misyjny. Tylko, bo już nie będę tak teraz zaraz dzwonił drugi raz, skoro jestem na antenie. Proszę ojca, jest taka pieśń, która no jest w Radiu Maryja, ale nigdy w dzień ona nie jest emitowana. No, z naturalnych racji. Chodzi o Kiedy ranne wstają zorze. Gdyby nawet w południe, koło 11:00, tę pieśń wyemitować, biorąc pod uwagę, że Radio Maryja jest słuchane w każdej szerokości geograficznej i to nie będzie żadna przesada, jak gdybyśmy sobie posłuchali tej pieśni właśnie w porze największej słuchalności w Polsce, bo pieśń bardzo składająca się z bardzo mądrych słów. Uważam, że jest to znakomita pieśń i to tyle z mojej strony. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Krzysztofie. Pozdrawiam również gorąco. No zobaczymy, co się da zrobić z tą pieśnią, Kiedy ranne wstają zorze. Rzeczywiście piękna pieśń, tradycyjna nasza, taka bardzo, bardzo też za serce chwytająca, ale to przecież nie o to chodzi do końca, żeby tylko za serce chwytała i nawet łezka się wokół zakręciła, ale żeby pobudziła do jakiegoś konkretnego działania. Natomiast no też dziękuję za ten głos, który wybrzmiał z ust pana Krzysztofa. Radio Maryja też jest takim wychodzeniem do ludzi. Bardzo często też telefonują do nas słuchacze, którzy pierwszy raz włączyli Radio Maryja, tak zupełnie niezamierzenie nawet, przeglądając różne stacje, jadąc samochodem, czy przebywając w domu, ale jakoś natrafili na Radio Maria i postanowili zadzwonić, bo to radio, no, jakąś taką nową jakość. Ja nie chcę się jakoś też takiej autoreklamy robić tutaj, ale bardzo często się słyszy właśnie takie słowa, że jakoś no, trochę inny taki powiew to radio wniosło. I no też cieszymy się i też chcemy właśnie w tym kierunku iść. Natomiast jeżeli chodzi o naukę Kościoła, którą chcemy wykładać krok po kroku, strona po stronie, punkt po punkcie, jeżeli chodzi o katechizm Kościoła katolickiego, to rzeczywiście poranne katechezy i popołudniowe, które są w Radiu Maryja, 8:30 i po godzinie 17:00, to jest to, czego naucza Kościół. Bardzo konkretnie, punkt po punkcie, słowo po słowie, przeczytane, wypowiedziane, przeanalizowane po to, żeby dla nas wszystkich to było czymś, co nam daje światło, co nas przez życie będzie prowadziło. I drodzy Państwo, też taka zachęta właśnie do tego, żeby nie zniechęcać się w czynieniu dobrze. To też Pismo Święte nam podpowiada. Nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze. Nie ustawajcie w czynieniu dobrze. Odbierzmy może kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do audycji można?
Tak, jesteśmy już na antenie.
Mówi Jarosław z Zefirowa na Kaszubach.
Pozdrawiamy serdecznie i słuchamy Pana.
Na tych Kaszubach, gdzie jeszcze niektórzy trzymają z Bogiem, w przeciwieństwie do tych, którzy uważają się Kaszubami i że też uważają, że trzymają z Bogiem, ale będąc w parlamencie, często ustanawiali niegodziwe ustawy, nakazy, zachowywali się nie jak katolicy, nie jak Kaszubi, chociaż przyznawali się do tego. To jest też manipulacja. Akurat tak jak pan Krzysztof poprzednio, którego pozdrawiam, byłem też na tej konferencji, sympozjum manipulacje w mediach. I nawet po audycji, po tej konferencji udało mi się dotelefonować do audycji. I zapytałem profesora Rybę, co musi robić rząd, żeby nie używać, nie odnosić się, nie stosować manipulacji. Bo jak wiemy, że manipulacja, jak świat światem, zawsze była no, takim paliwem każdej władzy. Pan profesor powiedział, żeby nie używać, żeby nie stosować manipulacji, to władza musi wypełniać obietnice, które były przyrzekła, które przyrzekła na kampanii wyborczej, tak? Żeby stosować, właśnie, żeby realizować te obietnice. Nieraz to różnie bywa z tymi obietnicami, nieraz one są wcześniej, nieraz późno, nieraz pod sam koniec kadencji, ale są obietnice spełniane. I to jest dobra rzecz, że nie używając manipulacji stosują te wszystkie metody, które właśnie pomnażają nasz dobrostan. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę, jeśli chodzi o manipulację, bo to jest taki temat dzisiaj, prawda?
Tak, tak.
Główny, wiodący. Że, no jak pamiętamy wszyscy, to już Goebbels, prawda, media, a jeżeli my mamy na terenie naszym, powiedzmy, Pomorza, 90% mediów, gazet, należy niestety do obcego koncernu, do obcego państwa. Niekoniecznie, któremu zależy, żebyśmy się rozwijali według własnej recepty. Taką manipulacją, którą pamiętamy wszyscy, szczególnie utkwiła w pamięci nam, mnie także, w pewnej stacji, nieprzychylnej oczywiście Radio Maria, pokazano właśnie ojca Tadeusza Rydzyka, którego serdecznie pozdrawiam, w tym momencie w Maybachu, tak? No i w tej koloratce, która nie jest koloratką przypisaną właśnie dla tego zgromadzenia. Mm-hmm. To było jawne, to było czytelne, to było zrozumiałe. I dziwię się wszystkim ludziom, którzy nadal tę stację oglądają, gdzie nadal pełnią dyżury tamci właśnie, którzy te te wszystkie manipulacje prokurowali. Należy mieć również też na uwadze fakt, że to, że Polska jest taką Polską właśnie, której nie powołali do życia żadni działacze partyjni, żadne partie z PO, ZSL-u, PZPR-u, a nawet KPZR-u czy SLD, PiS-u i innych, tylko właśnie Polskę powołał Kościół. I ta Polska nadal trwa. Przeżywa kryzysy, jest szczypana, jest kopana, nawet poniewierana. Właśnie widzimy ostatnio też wielką falę manipulacji niektórych polityków, którzy wyjeżdżają na salony zachodnich parlamentów, by tam donosić, że tak powiem. Nie wiem, kto ich tam wpuszcza, kto ich słucha, ale oni tam są i media od razu to pokazują. Jeszcze chciałbym takie wspomnieć taki fakt, gdzie na przykład no do polityki idą ludzie różni, prawda? Ja to tak rozróżniam na polityka czynu i na polityka manipulacji. Czynu to taki, który sam w życiu dokonał czegoś, ma jakiś dorobek, własnoręcznie, że tak powiem, dodrapał się do majątku, który posiada. Bardzo często skromny, ale to jest jego rękoma wypracowany majątek. Nie nosił białych koszul, nie miał drogich zegarków, krawatów, drogich garniturów, bo był układ, bo był kontrakt, bo było zlecenie jakieś. Wiem, jak to się odbywa. Sam wiem, ponieważ też zajmuję się działalnością na własny rachunek już czwartą dekadę. Różnie to bywa. Ale człowiek ma tę satysfakcję, zresztą pan Krzysztof z Malborka też może coś na ten temat powiedzieć, bo też na własny rachunek pracuje. Jak trudno jest nieraz wypełnić wszystkie zobowiązania wobec własnych pracowników, żeby zapewnić im godziwe wynagrodzenie, żeby wiedzieli, po co przychodzą do tej pracy. Wszystko płaty, wszystkie należności i jednocześnie nękanie urzędem skarbowym. Różne są sytuacje, kiedy na przykład nie zapłacony, nie nabite na kasie towar za złoty 50 wygenerował ileś tam groszy VAT-u, za to już ukarany został po prawie 3000 zł. I to najlepiej od razu, proszę pana, bo jak będzie sprawa, to na pewno więcej panu dołożą. To są te metody, które właśnie nam wysmażyli ci politycy manipulacji. Długo by mówić. W każdym razie gratuluję ojcu właśnie tej posługi, że podnosił ojciec właśnie takiej funkcji w radiu, Maria, właśnie tym misyjnym, naszym kochanym radiu. I mam nadzieję, że będziemy się jeszcze często spotykać, słyszeć właśnie o takich ważnych rzeczach, które Polska musi usłyszeć. Naród i Polacy. I wszystkie nacje, wszystkie regiony. No i oby wreszcie ta ugoda sądowa na temat geotermii toruńskiej wreszcie zakończyła się sukcesem. Czego szczerze życzę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję serdecznie panie Jarosławie za te miłe słowa też. I też się cieszę, że w rodzinie Radia Maria jakoś się wspólnie dobrze znacie. Tak jak z panem Krzysztofem i tak dalej, to nie są jakieś ustawione telefony, że teraz te osoby przyjmujemy akurat i tak dalej, ale że to nie są jakieś, że nie jesteśmy anonimowi, ale znamy się i z anteny, i z głosu, ale znamy się też z innych sytuacji. To było bardzo, bardzo trafne to, co pan powiedział, pan Jarosław, teraz w tym telefonie. Powtórzenie słów pana profesora Mieczysława Ryby, jego odpowiedzi na pytanie, które pan Jarosław zadał, kiedy nie trzeba będzie stosować manipulacji? Wtedy, kiedy będzie się spełniało obietnice, które się dało, czy wtedy, kiedy się będzie dotrzymywało słowa? To jest kwestia polityki i mediów, ale nie tylko, naszego codziennego życia też. Jeżeli coś komuś obiecam, choćby patrząc na taki przykład sztandarowy małżeństwa, ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską, czy druga rzecz, śluby zakonne, czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, my jako redemptoryści też ślub i przysięgę wytrwałości dodajemy, Jeżeli my te śluby zachowujemy, jeżeli my się trzymamy tej przysięgi, którą złożyliśmy, to nie musimy kombinować, nie musimy manipulować właśnie, czy to swoim życiem, swoimi słowami, ale możemy być transparentni, przejrzyści, możemy spokojnie patrzeć się na ten świat, który nas otacza i w taki sposób postępować. Natomiast no też jeżeli chodzi o kwestię manipulacji, tych działań manipulatorskich, które gdzieś tutaj oglądamy, to też kilka dni temu na naszej antenie pan profesor, pan Piotr Łukasz Andrzejewski, pan mecenas, mówił o sprawie TV Bolka, o której nie chciałbym, żebyśmy teraz ten temat się rozwinął, bo taka pokusa może być gdzieś w telefonach. Ale on powiedział tak, żeby nie za bardzo nie przeżywać tej kwestii, nie koncentrować się na niej, o może tak. Bo ona jest, no i pewnie się rozwiązuje i tak dalej, ale o pewnych rzeczach przecież już dawno było wiadomo. Ale też, żeby nie przykryć tych wydarzeń, które w Polsce się dzieją, tych dobrych przemian, które gdzieś tam następują, żeby też właśnie może nie dać się zmanipulować przez media, które podgrzewają ten temat bardzo mocno, często chcąc coś przykryć. Dlatego no, zachęta taka do tego, by myśleć po swojemu, by myśleć samodzielnie przede wszystkim. Proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Polski Północnej.
Pozdrawiamy panie Andrzeju.
Szczęść Boże, rozmawiamy właśnie o manipulacji i o tym, jak się traktuje instrumentalnie Kościół. I teraz chciałbym zaproponować taką refleksję historyczną. Co się działo w ostatnim czasie, w tym ostatnim takim stuleciu, gdzie tyle nieszczęścia, tyle nienawiści jednego człowieka do drugiego, zagładę spowodowaną, jakim właśnie sposobem myślenia? Kto chciał na ziemi zaprowadzić taki ustrój, taki system, taki porządek, żeby Boga wyrzucić z myślenia człowieka, z jego postępowania, z jego etyki i w zamian w te miejsce nie dał nic, tylko właśnie ateizm. I ten sposób myślenia, jeśli się odbiera ludziom Pana Boga możliwość tego, żeby mogli wierzyć, mogli myśleć na sposób Boży, czyli to, co Bóg uczy, miłujcie się wzajemnie, zabiera się ludziom wiarę w Boga, zabiera się miłość, to co wtedy zostaje człowiekowi, co zostaje ludziom? I teraz właśnie widzimy, że na całym świecie ktoś próbuje oddzielić Kościół od ludzi, mówi się, że od państwa, od struktur państwowych i chce się zaprowadzić na całej ziemi taki ustrój, porządek, który będzie od Pana Boga daleko i żeby ludzie po prostu dali sobie spokój z etyką chrześcijańską, z etyką religijną, tylko żeby żyli bez Pana Boga. Czyli widzimy, że ten ustrój, ten system, ci ludzie nadal chcą, żeby ludzie żyli bez Pana Boga i doprowadzają nas w ten sposób do tego, że ludzie między sobą zaprowadzają walkę, tak jakby byli na jakichś łowach i napadają jedni na drugich. Pogrążamy się w takim, można powiedzieć, mroku zła i trzeba się zapytać, czy jeśli ludzie wymyślają jakieś narzędzia zbrodni przeważnie, czy oni ich nie używają, one sobie leżą i wcześniej czy później jednak ktoś naciśnie na ten guzik i doprowadzi do ścierania się między sobą. A gdybyśmy jednak przyjęli ten porządek i ład, że Stwórca istnieje, że Bóg istnieje i żebyśmy zaczęli myśleć w sposób religijny, to wtedy więcej ludzi stara się ze sobą współpracować, pomagając sobie. Nie wydzieramy sobie bogactw między narodami, tylko się dzielimy nimi i okupujemy je, a nie napadamy i okradamy się. I w ten sposób możemy budować inny świat. Ale jeśli ludzie dają się zwodzić tym oszustom i obierają sobie ateistyczny sposób myślenia, to w ten sposób wyrzucając Boga ze swojego życia i z życia społecznego wprowadzamy się w taki ustrój, gdzie człowiek dla człowieka jest konkurencją, jest kimś, kogo trzeba pokonać, żeby samemu być na wierzchu i innym zabrać to, co oni mają. No i to jest ten sposób właśnie manipulowania Kościołem, odpychania, ośmieszania go i propagowania takiej, no jak włączy się telewizor, to cały czas jest walka, wojna, konkurencja, wydzieranie sobie wszystkiego. Cały czas uczą nas tego, że jesteśmy dla siebie wrogami, żebyśmy ze sobą walczyli. A no trzeba jednak się uczyć tego, że ludzie dla siebie są ludźmi i powinni inny sposób życia zaprowadzać. Może tyle, szczęść Boże.
Dziękuję Panie Andrzeju bardzo serdecznie za ten głos. Taki właśnie też nawiązujący do pewnych kwestii względów historycznych. Kościół od samego początku był narażony na takie próby podziału. Też kojarzymy, Pismo Święte nam mówi o tym, że też były podziały już wśród apostołów, czy wśród ich bezpośrednich następców. Ja jestem Pawła, ja jestem Apollosa, ja jestem tego, czy ja jestem tamtego. Czy byli judeochrześcijanie, czy byli chrześcijanie, którzy z pogaństwa przyszli, nawrócili się. Jedna i druga grupa to wyznawcy Jezusa Chrystusa, ale jedni przyszli z jednego środowiska, drudzy przyszli z innego środowiska i też takie pewne jakieś niesnaski między nimi były i dochodziło do różnych sytuacji. Natomiast to, co było najistotniejsze, to krzyż Jezusa Chrystusa, który był znakiem jedności dla nas wszystkich, jest do dzisiaj. Wokół tego krzyża się jednoczymy wszyscy. Tak jak jesteśmy, tak jak stoimy, tak jak żyjemy. I próby właśnie podzielenia Kościoła, było tu też wspomniane, na Toruński, na Łagiewnicki, no spełzły na niczym, bo to są te sztuczne podziały, czy próby właśnie rozdziału Kościoła od państwa, to jest tak jakby z Kościoła ludzi wygonić. Kościoła państwo, prawda? To też pan Andrzej przed momentem nam powiedział. Nie może być tak, nie da się tak zrobić. Kościół i państwo, 1050. rocznica Chrztu Polski nam o tym mówi. Bardzo jasno też, że wiadomo, że te struktury państwowości polskiej tworzyły się już wcześniej. Natomiast to, co zaczęło się układać, zaczęło nabierać konkretnych kształtów, to moment chrztu, kiedy weszło się na ścieżkę tej cywilizacji chrześcijańskiej. I też przykład zaczęto brać z tych cywilizacji, które chrześcijaństwo przyjęły, patrząc tak najbardziej bezpośrednio na Czechy, bo z tamtej strony chrzest przyjęliśmy, ale tak dalej patrząc to na kwestię na terytorium Rzymu, bo stamtąd przecież z upoważnienia Ojca Świętego Papieża ten chrzest został udzielony naszemu narodowi, chrzest, który przyjmował Mieszko I. I w taki sposób też myślę, że warto patrzeć na to, doceniać tę wagę historyczną. Mogę mieć różny stosunek do Kościoła i tacy są ludzie, ale to też dzięki różnym audycjom, programom w telewizji czy w radiu, takim czy innym, bardziej lub mniej mądrym, no kształtujemy sobie pewne poglądy. Jeżeli nie dołączymy do tego swojego własnego myślenia, takiej refleksji krytycznej, no to będziemy powtarzali, tak jak oni tam mówią, albo w telewizji powiedzieli, tak dzieci mi bardzo często w szkole mówiły, albo w wiadomościach powiedzieli, albo w takim programie, czy w takim czy innym filmie powiedzieli, no bo w telewizji, w telewizorze powiedzieli, to znaczy, że to jest prawda, bo to jest autorytet niezbity. Oczywiście dla dzieci to może być autorytet. No jeżeli dziecko też wyczuwa instynktownie, jeżeli ja idę z czymś na antenę telewizji czy radia, to nie po to, żeby kłamać, żeby manipulować, żeby mówić specjalnie nieprawdę, żeby kogoś w błąd wprowadzić, ale no to wtedy mam coś pewnego do przekazania i no tak mi się wydaje, że tak powinno być i to takie pewne przesłanie gdzieś się rodzi. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Chciałem do audycji.
Tak, proszę bardzo, jesteśmy na antenie, myślę, że można...
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja nazywam się Tomasz spod Warszawy. Jeśli chodzi o manipulacje, to ja spotkałem się z takim ruchem nowego życia. On właśnie chce na zewnątrz mówi o tym, żeby być wszyscy i katolicy, i niekatolicy, i chrześcijanie, i wszyscy tak powiem, wyznawcy Chrystusa. A potem na spotkaniach, które są organizowane i tam ci ludzie są zapraszani, podważa się takie, jeśli chodzi o prawdy wiary katolickiej. Mówi się, a on oczywiście jest tak, ma tą nieomylność, że to jest nieprawda. Dlaczego tak kult Matki Bożej jest taki w katolicyzmie, że to też nie jest. No i jakby piewcą tego ruchu nowego życia jest Josh McDowell, który no, jest zapraszany też w Kościele Wszystkich Świętych, był wiem ostatnio. I nawet wydawnictwo Vocatio, które jest wydawnictwem tego ruchu nowego życia, jest no nawet prymas Glemp tam wstęp do tego, do Biblii dla dzieci w tym wydawnictwie. No to jest manipulacja właśnie. Tak działa, że manipuluje się, wciągając nazwiska katolików, nazwiska prymasa, nazwiska księdza Chrostowskiego też, bo tam on tą Biblię dla wydawnictwa Vocatio opracował. Sprawdzał, był jakimś tam redaktorem takim merytorycznym. No to też bardzo, bardzo sprytnie to robią. Nawet ewangelicy ostrzegają przed tym ruchem nowego życia, ponieważ oni wchodzą do innych, że tak powiem, wyznań chrześcijańskich pod płaszczykiem jakiejś takiej, a potem dyskredytują i odłączają ludzi od tych wyznań. Teraz zmieniają nazwę, żeby było ciekawie, nie będzie ruch nowego życia, tylko ruch chrześcijański Mateusz 28. Zmieniają swoją nazwę, bo widzą, że to jest jakby rozszyfrowane i muszą jakoś, że tak powiem, znowu manipulację przeprowadzić, żeby nadal działać. To tyle, dzięki.
Dziękuję serdecznie. No rzeczywiście to ta kwestia manipulacji na poziomie ewangelizacji, jeżeli tak można powiedzieć, no trudno to nazwać ewangelizacją, skoro wchodzi w to pewna manipulacja, ale no tak działają też różne organizacje, tak to nazwijmy, religijne. Jeżeli widzimy, że coś mówią nie tak jak trzeba, po pierwszym spotkaniu, które jest zachętą piękną i tak dalej, że wszyscy jesteśmy razem, że Jezus Chrystus nas kocha i powinniśmy się wokół Niego jednoczyć, a później idziemy na spotkanie i słyszymy, bo przeważnie na takie spotkania dostają się katolicy czy ludzie ochrzczeni w kościele katolickim, przeżywający no może jakieś kłopoty, problemy, poszukujące sensu życia czy szukające jakiegoś takiego bodźca religijnego, może dodatkowego, czy w ogóle swojego miejsca w świecie, i słyszą od razu, no a że taką wątpliwość, a że w kościele katolickim to nie do końca jest tak, i ten papież, no to nie wiadomo, czy on jest taki nieomylny, a ta Matka Boża, to czy ona była kimś tak ważnym, że mamy ją tak czcić mocno i tak dalej. I to jest pewna wątpliwość, zasianie wątpliwości, tak jak w czasie grzechu w raju, grzech pierwszych rodziców polegał właśnie na tym, że szatan zasiał wątpliwość. Zapytał, czy rzeczywiście Bóg zabronił wam jeść. I dalej mówi szatan, na pewno nie pomrzecie. Czyli znowu wątpliwość w to, że słowa Pana Boga, z którymi Bóg się zwrócił do ludzi, że te słowa Pana Boga no nie są do końca prawdziwe, bo Bo chyba nie będzie tak źle. Może spróbujemy zgrzeszyć, a może jakoś sobie poradzimy. Może nie będzie do końca tak źle, jak ten Pan Bóg mówi. I w taki sposób działa szatan do dzisiaj. W taki sposób postępuje do dzisiaj. To też w ten sposób nie dojdziemy do żadnej jedności, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo. Ponieważ jeżeli będziemy budowali na tym, co uda nam się zmanipulować, czy w jaki sposób uda nam się człowieka zdobyć różnymi technikami manipulacji. Jest tego bardzo dużo. Teraz już nie zdążymy oczywiście o tym wszystkim sobie powiedzieć. Może będzie kiedyś taka okazja na antenie Radia Maryja, żeby powiedzieć o tych manipulacjach właśnie w sferze religijnej, bardzo konkretnie już takiej. Na razie nie chcemy tego tematu rozwijać, ponieważ za moment będziemy już zmierzali do końca naszego wieczornego spotkania, naszej wieczornej audycji, ale tu też jest takie uwrażliwienie, uczulenie na to, żeby być czujnym, żeby uważać na to, co się dzieje wokół nas. Sam Josh McDowell, o którym pan tutaj nam wspomniał, to człowiek, rzeczywiście bardzo często jeżdżący po Polsce, również dzięki kościołowi jakiemuś chrześcijańskiemu, jednemu czy drugiemu, te spotkania są organizowane. Josh McDowell z daleka wygląda bardzo, bardzo dobrze, bardzo pozytywnie i też daje piękne świadectwo. Natomiast jeżeli wgłębimy się w to tak mocniej, to zobaczymy, że rzeczywiście pewne rzeczy są niezgodne z tym, co mamy w Kościele katolickim, czego ten Kościół katolicki naucza. Natomiast już na koniec, przepraszam, bo się rozgadałem, to co pan też wspomniał, ta zmiana nazwy, z jednej nazwy na drugą nazwę, czy to o to chodzi, żeby się nazywać tak czy inaczej? A może coś się stało takiego, że trzeba tę nazwę zmienić, żeby jakoś się może uwiarygodnić? Nie wiem, nie chcę też osądzać bezpośrednio, bo nie mam z tym z kontaktu, nie mam za wiele też wiedzy, informacji na ten temat, ale wiem, mówię z takiego pewnego, może niewielkiego doświadczenia, ale doświadczenia, które gdzieś tam od różnych ludzi uzyskałem, które były uwikłane w różne organizacje religijne, czy wręcz sekty. Podobny sposób działania. Najpierw zachęta, wszyscy jesteśmy braćmi, pięknie się jednoczymy, a później ze spotkania na spotkanie coraz większy atak właśnie w kierunku Kościoła katolickiego, z którego ten człowiek się wywodzi. Potem też uwypuklanie tych trudnych momentów, kwestii. Ale o tym nie mamy teraz czasu za wiele, żeby rozmawiać, ale spróbujmy odebrać może jeszcze telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Mówi Anna, diecezja Tomińska.
Pozdrawiam Pani Anno i słucham.
Chciałam powiedzieć tak, Ojcze. Jaka manipulacja, państwo, Kościół, to wiemy wszyscy. Lecz wsłuchując się właśnie wypowiedzi dzisiejszych braci, sióstr, rodziny Radia Maryja, chciałam i ja dopowiedzieć swoje kilka słów. Chciałam powiedzieć tak, że jakie bogactwo dziś płynie ze stołu Słowa Bożego, to chyba nie było dawno już tak, że my jako członkowie Kościoła Świętego byliśmy właśnie tak nasycani tym Słowem Bożym, katecheza w szkołach. Tylko człowiek sam ma rozum i wolną wolę. Pan Jezus miłosierdziem ogarnia każdego. Miłosierdzie płynie jak rzeka. Ale Pan Jezus nikogo nie zniewoli. My musimy właśnie do tej rzeki podchodzić, aby zawsze byliśmy nasyceni to wodą żyzną właśnie do tego źródła i obmywani jak ten kamyk przy tej rzece. I to, że ja będę patrzeć na mojego sąsiada czy na człowieka i będę widzieć jego zło i teraz ja będę się usprawiedliwiać. Albo on robi źle, to ja też tak muszę. Nie, zawsze trzeba iść, tylko prawda może być wolić. I za słowy muszą iść czyny. I wtedy ludzie patrzący na człowieka, którego jego słowa pokrywają się czynami, będą widzieli właśnie, że to jest człowiek prawdomówny. I będą słuchali jego słów, bo będą widzieli, że jego życie jest właśnie, że jest wysłane i słowem, i czynem. I tak ja uważam, że właśnie w tym kierunku to dobro, że jeżeli ktoś mu źle czyni, to ja też muszę. Nie. Ja jestem dumna właśnie, jestem człowiekiem bardzo szczęśliwym, że jestem członkiem Kościoła Świętego. Ja nie widzę właśnie życia, gdyby nie było Kościoła. Jaka to by radość była człowieka? No człowiek kim by się stał? Niczym. I właśnie się cieszę, że jestem członkiem Kościoła Świętego i dziękuję Panu Bogu za Jego miłosierdzie, za wszystkich kapłanów. Dzisiaj żeśmy przeżywali taką uroczystość właśnie w telewizji Trwam 25 lat. Sakry biskupi, księdza Leszka Głudzia. Żeśmy widzieli tylu biskupów wokół, ten kościół jednoczący się, kapłanów, ojców. Także mogliśmy wysłuchać i historii właśnie naszej ojczyzny i świadectwa życia właśnie jego ekscelencji, księdza biskupa Leszka. Także radujmy się i bądźmy wszystkim radośni w kościele, a nasze słowa niech będą właśnie czynami pokrywane i wtedy będzie dobrze. Bo nie słowa, tylko bo słowa, a za słowami jak będą czyni. Tak samo jak i zapalamy Radio Maria. Słyszę ojca właśnie. Wiem, że ten ojciec to, co mówi, to pokrywa się w czynach. Ojciec Tadeusz, dyrektor. Ile dobra wokół tego radia. Te dzieła wszystkie powstały. Bo to, co mówi, to tak robi. I to piękno rośnie samo i się rozkwita. No i niech tak będzie. Szczęść Boże, ojciec.
Szczęść Boże, Pani Anno. Bardzo serdecznie dziękuję. No można powiedzieć takie słowo na podsumowanie tych naszych rozmów. Rzeczywiście jest prawdą, że Kościół jest święty, ale jest złożony z ludzi, którzy są grzesznikami, nawracającymi się grzesznikami. I to jest taka podstawa naszego myślenia, też szczególnie w okresie Wielkiego Postu. Myślę, że warto w ten sposób sobie to uzmysławiać. Nie po to, żeby się dołować, czy dołować drugiego człowieka, czy siebie nawzajem. Dołować, oskarżać, kto jest większym grzesznikiem, kto jest mniejszym, ale jeżeli kocham Kościół, to wiem, że sam muszę od siebie zaczynać. Muszę sam zaczynać się zmieniać, nawracać, poprawiać, bo tak jak znowu tutaj mamy Pismo Święte, ale też cieszę się, że tak często do niego wracamy podczas tej naszej wieczornej audycji. Kościół to jest ciało, które składa się z wielu członków. Jeżeli jeden z tych członków nie domaga, jest chory, boli, choćby był najmniejszy, to wtedy cały organizm źle się czuje. I to może też apel do tych wszystkich, którzy są ochrzczeni, którzy gdzieś z tym kościołem katolickim naszym kochanym byli związani, ale drogi się rozeszły. Apel o to, by zdać sobie sprawę z tego, że was brakuje w tym kościele katolickim, że ten organizm nie jest pełny. Wtedy, kiedy was nie ma, kiedy kogoś brakuje, kiedy jakiś właśnie ten organ choruje, to ten organizm cały jest niesprawny, cały jest taki obolały i tak dalej. I to jest też ważne, żeby się nie gorszyć sobą nawzajem, ale żeby się pobudzać, mobilizować do takiej wzajemnej gorliwości, do dobrego, dawania dobrego świadectwa. Nie poddawania się też manipulacjom. Musimy myśleć sami od siebie. Musimy czynić takie refleksje. No te referaty, które choćby w czasie tego sympozjum 23 stycznia były nam dane, mogliśmy ich wysłuchać, to są takie pomoce do tego, by pomyśleć, by reflektować nad swoim życiem, by myśleć, w jaki sposób to życie wygląda, by patrzeć na rzeczywistość takim krytycznym okiem, po to, by ją kształtować właśnie w taki sposób, w jaki powinno się tę rzeczywistość kształtować, posługując się właśnie dobrze ukształtowanym sercem i dobrze ukształtowanym rozumem. Bardzo serdecznie dziękuję, drodzy Państwo, za udział w tej audycji, za te wszystkie telefony, a było ich bardzo dużo, za bardzo cenne refleksje, które też padały tutaj z anteny Radia Maryja, za te apele też o takie wzajemne poszanowanie się, o podejście z miłością, z życzliwością, z optymizmem, ale też i z wiarą do tego wszystkiego, co nas otacza. Dziękuję panu profesorowi Mieczysławowi Rybie za ten referat, który nam posłużył jako taki punkt wyjścia do tych naszych rozmów, do tych naszych dyskusji wieczornych.